Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3 na kolejny odcinek. Odcinek nie lada, no bo jak psychiatra będzie naszym gościem, no to ho, ho, ho. No dobrze, żarty na bok, to poważna sprawa. Będziemy rozmawiali o perfekcjonizmie. To co, ja już włączyłem, możemy zacząć?
Zajrzyj ten mikrofonik, tak.
O, tak będzie dobrze. No to się nagrywa. Cieszę się bardzo, że rozmawiamy. Pan doktor Artur Kołakowski, psychiatra.
Dzień dobry bardzo.
Czyli poważna sprawa, jak psychiatra się pojawia.
Jest to taka sama specjalność jak kardiolog czy pediatra.
No tak, ja myślę o kontekście naszej rozmowy, bo chodzi o perfekcjonizm. Jakby to było ładnie, gdyby można było tak, jak tutaj zaraz przeczytam. Marek Aureliusz napisał takie słynne słowa. Gdy się chleb piecze, otrzymuje on pewne pęknięcie. Te więc pęknięcia, jakkolwiek istnieją przecież wbrew zapowiedzi sztuki piekarskiej, jakoś nęcą swym widokiem i dodają w sposób sobie właściwy chęci do jedzenia. Także figi, gdy są najdojrzalsze, pękają i oliwek, zupełnie dojrzałych, zbliżające się psucie, dodaje jakiegoś swoistego uroku owocowi. I tak dalej, i tak dalej.
Pozwolę sobie dać pewne ale, jak to weźmiemy ale. Do polskiej szkoły i do ocen naszych uczniów, gdzie każde pęknięcie na tych ich pracach jest oceniane negatywnie i gdzie oczekuje się od nich często poprawiania piątki na szóstkę.
Tak.
No właśnie, dojrzała figa się nie nadaje.
O kurczę. To znaczy co? Zaczynamy od szkoły, od rodziców, od wychowania, od kultury, od warunków, które są pożywką perfekcjonizmu.
To nie moja działka, ale jednak żyjemy w takiej kulturze, która mówi, że jeśli dzisiaj zrobiłeś tyle samo, co wczoraj, to znaczy, że się cofasz. Czyli, że wymagamy od siebie więcej i więcej. Kiedy zrealizuję swoje cele, to nie cieszę się, tylko mówię sobie, widocznie ten cel był zawieszony za nisko.
Tak. Czyli więcej to jest kluczowe słowo. Nie ma końca. Nie ma stop.
Perfekcjonista będzie poprawiał swoją pracę bez przerwy, bez względu na to, czy to jest dalej potrzebne w realnym życiu, czy też nie.
Pułapka, poprzeczka jest wysoko zawieszona. Ale co to znaczy zawieszona na właściwej wysokości?
To jest pytanie, na które ciągle próbujemy znaleźć odpowiedź. Jedna z teorii terapeutycznych mówi nam o zdrowym i toksycznym perfekcjonizmie. Jest to teoria, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych. I zdrowy
perfekcjonizm... Ale może być zdrowy?
No właśnie oni uważają, że może być zdrowy perfekcjonizm i oni go definiują w ten sposób, że pozwala on na osiągnięcie wysoko postawionych sobie celów, ale jednocześnie akceptuje, że to wykonanie nie jest idealne. Pytanie, czy koszty nie przekraczają zysku? Fajnie, że ktoś lubi banany, ale istotne jest, po ile są w sklepie, czy po 4,50 czy po 4,5 tysiąca.
Ale wie pan, między 4,50 i 4,5 tysiąca to jest ogromna przestrzeń, a tutaj chodzi pewnie o bardzo jakieś drobne momenty kalibracji.
Oczywiście też jest takie pytanie, że jeśli szykuję chociażby pracę do oddania na studiach, czy artykuł, ile razy będę poprawiał błędy, ile razy będę poprawiał literówki, ile razy będę to szczytywał, w którym momencie uznam, że to jest wystarczająco dobre, nie idealne, wystarczająco dobre, że mogę to puścić dalej.
Jest jakieś kryterium oceny? Obiektywne pewnie nie.
Problem, że nie ma.
No właśnie. Prawda?
Problem, że w szkole podstawowej, średniej i niestety często na studiach tym kryterium zewnętrznym jest nauczyciel i wzór, którego się nasi uczniowie uczą. I często niestety wchodzimy w dorosłe życie z takim myśleniem, że jest jedno jedyne dobre rozwiązanie, do którego musimy dążyć. I niestety często oderwane od życia.
Autorka książki, która będzie w tle naszej rozmowy, znaczy ta książka nosi tytuł Perfekcjonizm. Pan był redaktorem naukowym, czy jest tej książki. Sharon Martin jest autorką, Amerykanka. Ona używa takich słów, ja je wynotowałem, opisując te nierealistyczne standardy, bolesne, czyli tu nie chodzi o obiektywizm, tylko o takie, o zranienie. I jeszcze takie mocniejsze słowo nawet, bezlitosne standardy.
Chodzi o cenę. Wszyscy żyjemy w trzech światach. W świecie zawodowym, w świecie bliskich, romantycznych, rodzinnych relacji i w świecie relacji towarzyskich, znajomych, przyjaciół. Na te trzy światy mamy jeden dzień, jedno życie. Nie możemy tego podzielić. No i jeśli ktoś jest perfekcjonistą w jakiejś sferze, na przykład w sferze zawodowej, to on zagarnia ten czas do tej sfery. Kosztem swoich bliskich relacji, robi to kosztem swojego życia towarzyskiego, robi to kosztem odpoczynku. Jeśli w tej drodze się nie zatrzymamy, w którymś momencie możemy zobaczyć, że pracujemy 20 godzin na dobę, staliśmy się samotni, nie mamy przyjaciół, nasze bliskie relacje się rozpadły, a dzieci mówią, tata to zawsze siedzi przy komputerze, o nim to nie gadajmy.
Ojej, no tak.
Mój syn urodził się któregoś dnia, przyszedł na ten świat tak jak ty i ja, lecz musiałem lecieć, żeby spłacić dług. Gdy próbował chodzić, nie pomogłem mu. Kiedy zaczął mówić, też nie było mnie z nim. A rzekł, chcę być taki jak ty, tato, chcę być taki jak ty. In a cast, in a cradle and a silver spoon, little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, that I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Skończył 10 lat, któregoś dnia rzekł, dzięki za piłkę, gramy ty i ja. Czy nauczysz mnie tak, synu, lecz nie dziś. Na głowie tyle spraw, po prostu muszę już iść. Odwrócił się, schylił głowę swą i rzekł, będę taki jak on, tak, będę taki jak on. And a cat in a cradle and a silver spoon, little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, that I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Aż powrócił z koledżu któregoś dnia, już prawie mężczyzna, prawie taki jak ja. Synu, jestem dumny z ciebie, siadaj więc. Potrząsnął głową i uśmiechnął się. Kluczyk do auta raczej wziąć wolałbym. Później pogadamy jak ojciec i syn, tak jak ojciec i syn. And a cat's in a cradle and a silver spoon, little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Dziś jestem emerytem, mój syn poszedł w świat. Zadzwoniłem do niego któregoś dnia. Chciałbym cię zobaczyć, czy odwiedzisz nas? Bardzo chętnie, tak, co jeśli znajdę czas. Dzieciaki są chore, ja haruję jak wół. Lecz miło słyszeć cię znów, tato, miło pogadać znów. Wtedy wokół mym zatańczyła łza. Mój syn jest taki jak ja, jest już taki jak ja.
Takie mam skojarzenie teraz. Przypomniał mi się mój wujek świętej pamięci. On był plastykiem i pracował z dziećmi. Te dzieci dostawały nagrody w różnych konkursach, nawet międzynarodowych. I widziałem u niego w domu kolekcję grafik. Najpierw nie wiedziałem, że to dzieci zrobiły. Byłem po prostu oszołomiony, znakomite. I ja mówię, no fantastyczne, jak one to robią. On mówi, że najważniejsze jest to, żeby im zabrać tę pracę w pewnym momencie. Bo przesadzają. Nie wiem, czy to jest perfekcjonizm, ale to byłoby w tę stronę. Psują efekt po prostu. Trzeba się wycofać w odpowiednim momencie, czyli oznaczałoby to być może, że perfekcjonizm jest właściwie kontrproduktywny.
Tak, od pewnego momentu zaczyna być nieskuteczny, ponieważ zaczynamy poprawiać rzecz, która jest gotowa. Nasz artykuł, nasza praca nie wymaga już poprawy, żeby osiągnąć efekt, po co to robimy. Czy coś jest wystarczająco dobrze, żeby zrealizować cel, po co to robimy, nawet w sposób nieidealny.
Albo nawet jest to jakieś już wymyślone i domniemane błędy się widzi. Produkcja błędów nawet się nasila. To są dwie rzeczy, jak sądzę. To znaczy, ja wiem, jakby to nazwać, pan to lepiej nazwie, bo pan jest spec. Czujnik. Ten czujnik się wyłącza. Kiedy przerwać? Coś z tym czujnikiem jest nie tak.
Co my do siebie mówimy, prawda? Bo na początku mówią do nas rodzice, nauczyciele, inne ważne osoby, a potem my ten głos uwewnętrzniamy. Mamy taką naszą wewnętrzną narrację. Różne teorie psychoterapeutycznie różnie to nazywają, chociażby w terapii schematów trzeciej fali mówimy o głosie krytycznego lub nadmiernie wymagającego rodzica, któremu trudno się przeciwstawić naszej dorosłej, zdrowej części osobowości.
Wewnętrzny krytyk.
Tak, dokładnie. I bardzo często ulegając tej wewnętrznej narracji, że możesz lepiej, trzeba więcej, że tak jak zrobiłeś, to jest za dużo błędów i to beznadziejnie, ciągle jak gdyby biegamy jak ten chomik w kółku, żeby spełnić te oczekiwania. Natomiast ten nasz niestety wewnętrzny głos, jeśli za nim pójdziemy, od nas nie dba. On nas będzie w tą pułapkę rzeczywiście wpuszczał.
Ale czy to jest nasz głos? Wynika z tego, że to nie nasz cel.
Bardzo często nie jest to nasz cel, tylko jest to cel, który dostaliśmy w prezencie od świata, od wychowania, od kultury, od tego, co inne osoby uważają, że jest dla nas dobre. Jednak edukacja w wielu krajach, też w Polsce, nie uczy tylko wiedzy. Ona też uczy spełniania oczekiwań. Dzieci są bardzo mocno nastawione na spełnianie oczekiwań nauczycieli, studenci są nastawieni na spełnianie oczekiwań swoich wykładowców, a pracownicy korporacji na spełnianie oczekiwań swoich szefów. W tym nastawieniu, w tej strategii działania zaczyna brakować czasu na zadanie pytania, dobra, ale czy to jest zgodne z moimi wartościami, a właściwie jakie są moje wartości?
Czy istnieją? Jakieś istnieją, ale zagrzebane bardzo często, prawda? A jest jeszcze takie myślenie zero-jedynkowe, tak albo nie, czarno-białe.
Tak. Dawno, dawno temu Burns w swojej książce Radość Życia opisał zniekształcenia poznawcze, czyli te błędy w myśleniu, które popełniają wszyscy ludzie. One zostały w takim podstawowym obrazie terapii poznawczo-behawioralnej i myślenie czarno-białe jest jednym z takich bardziej istotnych. Sukces jest tylko wtedy, kiedy mamy 100%, że muszę mieć na przykład same dobre ankiety ewaluacyjne po przeprowadzonych zajęciach, bo to inaczej katastrofa. Piątka z plusem to jest zła ocena, którą trzeba poprawić i poświęcić na nią dużo czasu. Natomiast pomiędzy białym a czarnym, pomiędzy 0 a 100 jest 99% możliwości. W myśleniu czarno-białym jest idealnie, a wszystko inne się nie liczy. Natomiast jeżeli spojrzymy na całą paletę, 90% rozwiązań jest w porządku. Mają różną proporcję zysków do kosztów, ale są w porządku. To jest ta różnica pomiędzy szkołą, mamy klucz i jedno rozwiązanie, a realnym życiem jest wiele ścieżek przez te bagna życia. Możesz wybrać różne. Najwyżej się wrócisz.
Jest tutaj zawarta taka myśl, że to jest jakaś jedna ścieżka. Znaczy, to jest ta ścieżka. I jest jedno rozwiązanie, to jest 100%, a nawet za mało 100%. Jedna ścieżka. Bardzo możliwe, że jest jakaś ścieżka wokół bagna, prawda?
Być może jest.
W każdym razie to jest możliwe. A tutaj tego nie widzimy. To chyba strasznie ogłupia ten perfekcjonizm, tak już upraszczając sprawę.
Perfekcjonizm strasznie dużo zabiera, ale jednocześnie coś daje. I to jest ta jego bardzo duża pułapka.
Co daje?
Karierę. Perfekcjoniści, którym udało się, którzy są silni, bardzo często robią coś, co w kulturze zachodniej jest wysoko cenione. Awansują, zdobywają kolejne stopnie naukowe, zajmują coraz wyższe miejsca w korporacji. Dostają z tego też dużo profitów. Ile mi to dało? Natomiast w terapii mówimy, ale odwróć się i zobacz, co ci zabrało. Każdą rzecz, którą dostajesz, ma swoją cenę. To, że doszedłeś tu, gdzie doszedłeś, jest kosztem na przykład tego, że rozpadła się twoja rodzina. Albo kosztem tego, że jesteś samotny. Wiele ludzi ma wysokie wymagania i osiąga dzięki nimi sukcesów. Mhm. Natomiast pytanie brzmi, czy to jest zgodne z moimi wartościami? No bo właśnie. Jednak jedną z wartości jest wiedza. Jest, nie wiem, no, zrobienie kariery i możliwość jeżdżenia po świecie po różnego rodzaju konferencjach. No, ludzie mają różne wartości. Natomiast muszę sobie zadać pytanie, czy to jest moja najważniejsza wartość? Czy jeśli ja mam wybrać pójść z synem na mecz, czy pojechać na konferencję, to którą z tych rzeczy nie powinienem zrobić, ale która jest bliższa tego, co jest sensem mojego życia.
No tak, ale to wymaga zatrzymania się i zauważenia tego, że coś jest
każda terapia.
Nie halo.
Dokładnie. No ale każda terapia wymaga, z jakiegoś powodu się mówi, że to, co popycha do zmiany, to jest kryzys. Póki nie ma kryzysu, to się nie zatrzymujemy.
To desperacja musi nastąpić.
Mobilizacja sił do zmiany.
No to co jeszcze jest kosztem? Lęk.
To lęk bardzo duży, bo jednak jest bardzo mało rzeczy w naturze, które można zrobić na 100%. Perfekcjoniści zazwyczaj ponoszą porażki.
Wina, wstyd.
Oczywiście. Są to wszystko emocje, które będą się wiązały z takim negatywnym mówieniem do samego siebie. Z komunikatami, że coś ci się nie udało, nie zrobiłeś, można było lepiej. Zobacz, tam jest błąd, którego nie poprawiłeś. Jeśli rozmawiamy o wstydzie, no to jest to taka emocja nadużywana przez naszą kulturę. No bo gdyby chcieć spytać się, chociażby, nie wiem, dzieciaków, co wam mówią dorośli, czego warto się wstydzić, to zrobią nam listę, że wszystkiego.
Wszystkiego. Kurczę, to prawda. Jedną z patronek jakby tego spojrzenia na perfekcjonizm jest Brené Brown. Ona jest bardzo słynna. Książki, wystąpienia na różnych forach i ona mówi o tym, że wstyd to jest taki komunikat, że coś z tobą jest źle. Znaczy nie coś z tobą. Ty jesteś zły, ty jesteś wadliwy. Jesteś. Nie coś zrobiłeś nie tak, tylko tak w ogóle jesteś wadliwy.
Po co natura czy stwórca, każdy ma swoje, wyposażyła nas w wstyd? No bo po coś nam go dała? Żeby nas stado nie odrzuciło. To jest taka emocja, że nie możemy robić takich rzeczy, które spowodują, że będziemy takim dziwnym, malowanym ptakiem. Kultura zaczęła do tego dorzucać, prawda? I nagle okazuje się, że wstydzić możemy się wszystkiego.
I to jest jedna z głównych cech perfekcjonizmu właśnie. Lęk przed odrzuceniem, czy źródeł perfekcjonizmu, lęk przed odrzuceniem.
Perfekcjonizm to jest taka strategia radzenia sobie, często nazywane też nadkompensacją, czyli robię coś za dużo, żeby udowodnić, że pewien komunikat, który dostałem w życiu, jest nieprawdziwy. Często ludzie, którzy dostawali w dzieciństwie informacje, że byli na przykład słabi, bo chorowali, starają się być perfekcyjnie silni. Osoby, które miały kłopoty w nauce, albo w ich rodzinach uważano, że to jest największa wartość, za którą można nagradać, starają się być perfekcyjni w tych zdobyczach zawodowych. Perfekcjonizm jest zawsze po coś. Jest ucieczką i próbą ochrony przed czymś, ale tej ochrony nie daje. Poza tym on jest i mocny, i kruchy. Próbuję to wyjaśnić studentom, mówię, nadkompensacja perfekcjonizm jest jak kokos. On cię chroni, jest sztywny, trudno go rozbić. Ale w którymś momencie ten kokos spada z pierwszego piętra na chodnik. Na przykład awansujesz. Jesteś na takim stanowisku, że nie możesz zrobić czegoś perfekcyjnie. Albo będziesz zdawać maturę międzynarodową. Tam zdobycie 100% jest mało realne. Zawsze się zdarzy taka sytuacja w życiu, że się nie da 100%. I ten kokos, jak się rozbija, to ze szczętem. Konsekwencją może być wtedy całkowite unikanie. Bo jeśli nie mogę zrobić czegoś w 100%, mój metaforyczny kokos jest rozbity, no to nie mam czego zbierać.
Właśnie to jest bardzo ciekawe, że z drugiej strony jest właśnie unikanie.
Tak.
No tak, no bo jeżeli wiadomo, że 100% nie uzyskam, to tego nie robię w ogóle.
W tym mamy
prokrastynacja.
Dokładnie, w tym zdrowym perfekcjonizmie jest zgoda na niedoskonałość. Że zazwyczaj mam niezłe zajęcia, ale czasami jak mam gorszy dzień, to takie sobie i to w porządku, to może mi się zdarzyć. No niestety często widzimy, że perfekcjonizm gdzieś jest bliski niskiej samoocenie, że jest jednym z takich sposobów chronienia przed nią.
Pan pracuje z dziećmi, z młodzieżą, o rodzicach może powiedzmy. To jest transmisja, jak rozumiem. A jak z rodzicami jest?
Tak samo jak z każdym z nas. Może nie nigdy, bo to znowu myślenie czarno-białe, ale powiedzmy, że ekstremalnie rzadko możemy spotkać rodzica, który naprawdę chce skrzywdzić swoje dziecko.
Nie, no jasne, prawda? Oczywiście.
Że większość rodziców inaczej nie potrafi, że to jest troszeczkę taka sztafeta pokoleń. Moi rodzice wymagali ode mnie idealnych sukcesów w szkole, no to dla mnie też nauka moich dzieci będzie ważna. Natomiast musimy się zastanowić nad różnicami, bo czym innym jest wykształcenie, które pewnie dla nas też jest ważne, czym innym jest spełnianie oczekiwań szkoły. Wymyślmy sobie jakiś przedmiot, historia. Nauczycielka historii mówi, no proszę pana, pana dziecko dostało tylko czwórkę z tej historii, idzie długi weekend, może by się pouczył i poprawił na piątkę. Pytanie, czy to jest rzeczywiście istotne w kwestii wiedzy, wykształcenia, czy tylko w kwestii spełniania oczekiwań. Russell Barclay, jeden z takich bardzo znanych amerykańskich terapeutów, zadaje pytanie rodzicom, czy wasze świadectwa, załóżmy z szóstej klasy szkoły podstawowej, wiszą w waszych gabinetach w pracy? Rodzice mówią, ależ oczywiście, że nie.
No tak.
To znaczy, że nie są ważną częścią waszego życia. Potem się ich pyta, a ile razy w życiu trzymaliście je w ręku? Raz.
No raz.
Musimy mieć własny rozsądny balans pomiędzy, no właśnie, dążeniem do celu, który jest zgodny z moimi wartościami, może być nim wykształcenie, ale też patrzeniem, że są inne ważne cele, takie jak czasami sport, czasami budowanie relacji z rówieśnikami, czasami wspólne spędzanie czasu. No bo to też jest jedna z ważniejszych, bym powiedział, założeń terapii perfekcjonizmu. Nie możemy powiedzieć perfekcjoniście, przestań być perfekcyjny, ale możemy powiedzieć, spróbuj być trochę mniej perfekcyjny, żebyś dalej odnosił swoje sukcesy, które są dla ciebie ważne, ale z tego tortu wykroił większe porcje na inne części swojego życia.
Ale ta pułapka może polegać na tym, że jak już ten ktoś tak zauważy, to będzie chciał być perfekcyjny w tych wszystkich innych kawałkach życia i to może być jeszcze gorzej. To jak już perfekcjoniści zaczynają, to robią wszystko perfekcyjnie albo by chcieli.
Ale na szczęście chroni nas to, kim jesteśmy, czyli nasza osobowość, bo my nie możemy się zmienić o 180%, prawda? Czasami ludzie mówią, wie pan, ja się boję, że jak już nie będę taki perfekcyjny, to ja już nic nie będę robił.
Ja no właśnie, tak.
Wtedy
tak,
mówię,
tak.
Możesz się zmienić 5-10%. Po prostu będziesz miał więcej czasu na inne rzeczy.
No, no właśnie o to chodzi, że ludzie się boją, czy rodzice swoje dzieci, że staną się takimi Big Lebowski. Jest taki film i ten bohater jest zresztą cudowny, ale w filmie, a w życiu to tak sobie. Big Lebowski, no to może jego ulubiona kapela, czyli Creedence. Clearwater Revival.
By the courthouse
Doktor Artur Kołakowski.
Perfekcjonizm prowadzi do wielu pułapek. Niestety widziałem bardzo wiele ludzi, i nastolatków, i dorosłych, których chociażby z powodu przepracowania, zmęczenia, braku odpoczynku, braku relacji, dawał bardzo duży brak nadziei i w konsekwencji chociażby depresję. Nastolatki często mówią, że one nie widzą sensu w niczym, bo będą się dzisiaj uczyć, jutro uczyć, za miesiąc uczyć, no i...
Tak. Autoprzekaz jest taki chyba. Jestem do niczego, a jedynym sposobem, żeby udowodnić swoją wartość, jest osiągnąć coś tam. Najlepiej wszystko. I jeszcze więcej.
To jest taka nasza samoocena zewnętrzna, uzależniona od różnych sukcesów. Pytam, słuchaj, gdyby był taki konkurs, to musisz siebie zareklamować, czyli powiedzieć, dlaczego jesteś fajny, to co byś powiedział? I jest to potwornie trudne pytanie.
To się wiąże z emocjami, tak, i z potrzebami. Brak rozpoznania swoich jednych i drugich, prawda? Albo trudność w każdym razie.
Żeby móc nauczyć się swoich potrzeb, to po pierwsze trzeba się trochę ponudzić, a po drugie trzeba popróbować różnych rzeczy. Ja mam taką metaforę, którą często mówię. Wyobraź sobie, że stajesz przed wielką lodziarnią, w którym jest 40 smaków, których nigdy nie próbowałeś. Który jest dobry? No właśnie, musisz spróbować każdy, wtedy będziesz wiedział, który lubisz. I to może nam pomóc znaleźć swoje wartości. Ale żeby to zrobić, musimy mieć na to czas. Czyli musimy nauczyć się robić rzeczy z jednej strony dostatecznie dobrze, żeby pchały nas do przodu, a z drugiej strony dostatecznie źle, żeby mieć czas na inne rzeczy.
Na inne rzeczy. To chyba już dno osiągnęliśmy w opisie tej sytuacji. Spróbujmy wychodzić na światło. No to co robić? Autorka, która Sharon Martin, jeszcze przypomnę, książki Perfekcjonizm, ona jest w mainstreamie psychoterapeutycznym, terapia behawioralno-poznawcza, dzienniczek, ekspozycja, no takie rzeczy. I to działa?
Działa, jeżeli będziemy robili to konsekwentnie, trochę tak jak stosowanie diety odchudzającej. Musi ona trwać ileś miesięcy, żebyśmy schudli, ale musi też potem zostać zmiana nawyków żywieniowych, żebyśmy nie przytyli. To jest jedno z takich ważniejszych założeń terapii poznawczo-behawioralnej. Dajemy ci narzędzia, to jest ta nasza paleta lodów. Spróbuj, nie wszystkie będziesz stosował, ale wybierz sobie kilka, które ci pomogą w życiu i będziesz do nich wracał, kiedy będą potrzebne. Chociażby, nie wiem, mogę powiedzieć o sobie, jedną z takich rzeczy, która mi pomaga z własnym perfekcjonizmem, jest taka technika, wyznacz sobie czas na zrobienie zadania. Kiedy kończysz się czas, wysyłasz go w takim stanie, jakim ono jest. Jeśli rozsądnie wyznaczamy ten czas, to nagle okazuje się, że możemy to zadanie zrobić wystarczająco dobrze, nieperfekcyjnie i na tyle dobrze, że ono przechodzi. Druga strona mówi, okej, jest w porządku, dziękuję.
To pan też ma taki problem?
Myślę, że każda osoba ma taki problem.
Naiwne pytanie, bo sam też mam.
Tak, myślę, że perfekcjonizm jest takim problemem, który mamy i niestety jesteśmy też pychani w ten perfekcjonizm związany z pracą zawodową.
Czegoś poszukam, bo to jest takie ładne bardzo. Zaraz jest to... Aha, jest. Brené Brown, właśnie ta słynna postać. I taka jej słynna książka z wielką odwagą. Ale akurat nie pamiętałem tego fragmentu. Ona ma taki sposób, jeden z. Noszę w portfelu niewielką karteczkę, na której zapisuję imiona osób, których opinia na mój temat ma dla mnie znaczenie. Tylko pewnych osób, a nie całego świata.
Tak. Mówimy o tak zwanych kręgach bliskości,
no właśnie,
prawda?
Tak,
że nie możemy całego świata włożyć do pierwszego kręgu. Te osoby, które są najbliżej, powinny mieć dla nas najważniejsze znaczenie.
Niektóre w ogóle nie powinny być na tej liście.
Tak. Ja czasami się pytam, ktoś na przykład opowiada jakieś relacje, że ta osoba ją ceniła i tak dalej. Pytam się, a zapraszasz ją na święta? Nie. To dlaczego ona jest ważna?
No właśnie tak. Ona się posługuje taką metaforą publiczności w teatrze i mówi o wejściówkach, tanie miejsca, prawda? No, wchodzimy do jakiejś kawiarni, weszliśmy, ale widzimy, że tam jest no tak jakoś drogo i śmierdzi. Ale kelner się do nas uśmiechnął, czy barista i wtedy, no to głupio mi teraz tej kawy nie zamówić, chociaż ona kosztuje 20 zł. Co mnie obchodzi opinia tego kelnera? No ale tak robimy chronicznie.
No bo to my samych siebie wtedy oceniamy. Słyszymy ten nasz wewnętrzny głos, który mówi, tak, powinieneś się jakoś zachować.
No właśnie tak. Ale jeszcze jest taka kwestia. Ten perfekcjonizm jest maską, tarczą, zbroją, taki wewnętrzny głos, że jakbym to zdjął, albo jakby ktoś miał takie promienie mocy w swoich oczach, żeby przejrzał moją maskę, to by zobaczył, że tam nic nie ma. Jestem kompletnie bezwartościowy, prawda?
Dlatego mnie na przykład jest bliskie takie myślenie, to nie zdejmuj tego, to jest twój zasób. Wielokrotnie w realnym życiu pomoże ci to przezwyciężyć wiele rzeczy, ale porozuj śrubki na tyle, żeby to było mniejszym kosztem.
Samo współczucie. Taka myśl, chodzi o przeproszenie siebie, to jest bardzo ciekawe. Czasem osobą, którą musisz przeprosić, jesteś właśnie ty. Bardzo poruszające moim zdaniem.
Ja się z tym zgadzam. Bardzo mocno nadużywamy i krzywdzimy siebie, zwłaszcza jeżeli chcemy realizować cele, które są czyjąś, a nie naszą
wartością. No właśnie tak. No i co z tym samowspółczuciem?
Proszę osoby, z którymi pracuję, które opowiadają mi jakąś historię i słyszę w tym taką krytykę samych siebie, mówię, ale opowiedz mi to jeszcze raz, ale z sympatią do siebie. Bardzo wiele osób, że tak powiem, w tym momencie się
Do kogo tu mieć sympatię?
Tak, ale jeżeli nam się to udaje i zaczynamy opowiadać te same historie z sympatią siebie, to one brzmią zupełnie inaczej i prowadzą do innych emocji. Paradoksalnie, ludziom, którzy zaczynają mówić do siebie pozytywnie, z sympatią, łatwiej jest wdrażać nawet trudne zmiany niż tym, które mówią do siebie z krytyką i nienawiścią.
Perfekcjonizm bywa, wracamy do tego, kontrproduktywny. Osłabia, a nie wzmacnia.
Warto powiedzieć to, co powiedział kiedyś Aaron Beck, nieżyjący, jeden z twórców terapii poznawczo-behawioralnej. Powiedział, my się zajmujemy procesami, które są naturalne i prawdziwe dla wszystkich ludzi, które wyrwały się spod kontroli i zrobiły się skrajne. Lęk do pewnego momentu chroni. Od pewnego krzywdzi. Zamartwianie się, którego jest trochę, pozwala przewidzieć niebezpieczeństwa.
No jasne,
jeśli
tak.
Jest go za dużo, paraliżuje nas. Odrobina perfekcjonizmu jest potrzebna, żeby doprowadzić trudne zadania do końca.
No ale co to znaczy ta odrobina?
Się zawsze przypomina moja już świętej pamięci babcia, o której jako dziecko pytałem się, babciu, a ile trzeba wlać wody do mąki, żeby wyszły pierogi? No co moja babcia mówiła, no tyle, ile wejdzie, zobaczysz.
No ale właśnie tu chodzi o to, żeby zobaczyć.
Tak.
No i ta metoda jest taka, żeby zobaczyć, potem zakwestionować te poznawcze różne błędy, no tak już upraszczam, a potem, żeby dokonać zamiany na inne.
Tak, ale pytanie, kiedy dobry, kiedy zły, jest pytaniem o perfekcjonizm.
No właśnie, dokładnie tak.
Znajdź jedną dobrą granicę, nie? A jak myślimy sobie o uczeniu się osób dorosłych, czy zmianach w życiu, to spróbuj i potem wyciągnij wnioski. Albo jeszcze raz spróbujesz, albo uznasz, że trzeba iść inną drogą, albo że tą, tylko trochę inaczej. Pierwszym krokiem jest akceptowanie, że próbowanie jest w porządku, tak, że nie od razu mogę znaleźć dobre wyjście.
Chyba jest krok jeszcze wcześniejszy, to znaczy znalezienie, nie wiem jak to określić w tym języku, którym się pan posługuje, no, postaram się po swojemu, po prostu znalezienie jakiegoś luzu.
Tak, ja myślę, że ten luz możemy w tym języku hermetycznym nazwać akceptacją. A czy mogę zrobić tak? Mogę, a tak? Też możesz. Twoje wybory, twoje zyski, twoje koszty.
No ale to znowu, no, musi być jakaś sympatia do siebie, bym powiedział.
Tak. Tak i myślę, że właśnie ta książka, jest to co wniesie jej fajne, to, że ona jest podróżą na różnych poziomach. Od twardych technik poznawczych i behawioralnych, rób tabelki, do takiego właśnie luzu, ale wybierz tą drogę, która jest dla ciebie dobra. Jeżeli ci się nie podoba, to nie idź. Nie zrobisz żadnego zadania codziennie, ale staraj się dostatecznie często, żeby przynosiło zmiany.
No właśnie. No z prokrastynacją na przykład jest taki trik. To jest bardzo sprytne chyba, że 5 minut. Daję sobie 5 minut. No i potem mogę przerwać tę czynność. Ale jak już zacznę to robić, to prawdopodobnie będę robić dalej, bo się trudno zatrzymać. Bardzo fajny trik.
Też kwestia planowania czasu. Jesteśmy, nie wiem, szefem portu, do którego przyjeżdżają statki. Z dużą ilością kontenerów jest strasznie dużo. Każdy właściciel kontenera chce, żeby one natychmiast dotarły do celu. Problem jest jeden. Codziennie przyjeżdża jeden pociąg, który ma 12 wagonów. Są kapitanowie portu, którzy ładują kontenery, których właściciele najgłośniej krzyczą. 12 godzin to jest twój dzień. Pytanie, które ty wybierzesz? Ile kontenerów będzie z tej strefy pracy? Ile kontenerów będzie z tej strefy odpoczynku? Ile kontenerów będzie z bliskich relacji? I tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że twój szef chce, żeby to było 12 kontenerów z pracy. Twoje wewnętrzne powinności mówią, że jeszcze trzeba pomyć podłogę. Musisz podjąć tą nieidealną decyzję.
Ale ci szefowie, zwłaszcza ten z pracy, to krzyczy.
Mhm.
Tu jest ten problem, że trzeba się postawić. Poczucie niskiej wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja tu trzeba się postawić temu szefowi. Prawda?
Albo odróżnić musze zewnętrzne, na które czasami nie mam wpływu, od musze wewnętrzne. Czasami to nie ten szef krzyczy, tylko mi się wydaje, że on tak krzyczy.
No tak, chyba to jest w samej zasadzie perfekcjonizmu. To nie jest moje, tylko jakiś szef w głowie się zagnieździł i krzyczy.
To jest taka technika ograniczania rzeczy do zrobienia, żeby to było rozsądne, żeby wystarczało czasu też na inne rzeczy.
I can't be satisfied. Perfekcjonistów też trudno zadowolić. No właściwie nie można.
Just can't keep from crying. Yeah, I know my little old baby. She gon' jump and shout. Yeah. When I don't train, be late, oh Lord, and I come walking out. Well, when I'm trouble, oh, 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 I'll be all bird in mind. Well, you know I can never be satisfied. Just can't keep.
Na razie to mamy taktykę księgowego, bym powiedział, żeby sprawdzić, wyliczyć i tak dalej, ale tak jak ja to rozumiem i czuję, tutaj ważne są też takie no, gorące rzeczy, emocje. No odwaga na przykład, no, trzeba się postawić w obronie siebie, de facto, swojego życia, no bo żyjemy nie swoim życiem.
Ale żeby się móc postawić, jeszcze zróbmy jeden krok do tyłu, odpowiedzieć na pytanie, po co to robię i co jest na sztandarach. Pytania o wartości
tak, słusznie,
i cele.
Słusznie, tak.
Bo jeżeli tam będzie coś dla mnie istotnego, to wtedy łatwiej mi się będzie postawić. Chodzi o to, co ja chcę od tego życia jeszcze. jaka jest moja ścieżka?
Krytycyzm, o tym powiedzmy. To słowo nie padło, ale ono jest ukryte. No, ewidentne, jesteśmy krytyczni wobec siebie bardzo. Jesteśmy krytyczni wobec innych. Też tego samego często od nich chcemy, co od siebie, prawda?
Dopóki nie zmienimy siebie, nie zmienimy się do innych. Nawet myśląc o naszej rozmowie, mogę wyjść po tym naszym miłym dla mnie spotkaniu i mówić do siebie w różny sposób. Mogę powiedzieć, Artur, byłeś beznadziejny, nie przygotowałeś się, powinieneś mieć więcej cytatów. Mogę sobie powiedzieć, to była miła rozmowa. Cytaty nie były najważniejszą rzeczą na świecie. Mogę powiedzieć do siebie jeszcze w inny sposób, ale też ważne jest, żebym się nad tym zatrzymał. Ale jeśli się nad tym nie zatrzymam, to zostaną ze mną tylko emocje.
Tak jest. Ale wie pan, to ciekawe, co pan powiedział, tak jakoś to usłyszałem. Miła rozmowa. Dla wielu ludzi miła rozmowa, miłe to słowo, to jest negatywny komunikat. Prawda? Że coś się musi dziać. No jak pracowałem w radiu, no to na przykład było tak, że jak zapraszałem gości, na przykład dwoje, ustalaliśmy, jak to ma być tam, no mniej więcej tak zwany briefing. No i wtedy oni, no to przecież ja tak samo myślę jak ten ktoś. To znaczy, dobrze, to ja będę udawać, że myślę inaczej. Żeby nie było miło, żeby była jakaś konfrontacja, żeby coś się działo. A ci goście często, no tak staram się zapraszać, żeby pokazywali świat z innych perspektyw. I dla mnie miło to znaczy dobrze raczej. A myślę, że często dla ludzi, dla świata, miło to znaczy źle. To jest zbyt grzecznie, no nie wiem, coś tam jeszcze innego. Dlaczego miło to źle? No miło to chyba jest okej.
Dla mnie tak, natomiast też są pewne różnice kulturowe. Mój syn mówi do mnie, on interesuje się piłką i mówi, przeczytałem dwa artykuły, no jeden z polskiej gazety, drugi z jakiegoś tam blogu hiszpańskiego.
No i
polska gazeta pisze, że Lewandowski był beznadziejny, a blog hiszpański pisze, bohater grał z kontuzją.
No to, właśnie tak. No właśnie, ale to może dobrze by było zobaczyć, że świat bywa miły i miło by było żyć w takim świecie. Ale te głosy wewnętrzne i zewnętrzne przeszkadzają.
Tak, myślę, że tak. I to jest ta zmiana, do której w jakiś sposób zaczynamy dążyć, do takiej większej świadomości różnych rzeczy. Po co to robię, dokąd chcę dojść. No i też takiej świadomości, że jednak nie ma takiej zmiany bez kosztów.
A złość, co ze złością? Musi być w tym złość, skoro ten program życiowy jest niewykonalny.
No dobra, no to znowu zadajmy sobie te klasyczne pytania. Po co zostaliśmy wyposażeni w złość?
Bronić naszych granic, że ktoś nam robi krzywdę. No to myślę, że to jest
taka dlatego najważniejsza rzecz. No a potem zadajmy sobie kolejne pytanie. Czuję złość, ale czuję tą złość do siebie? Czy to jest taka złość typu samobiczowanie, że nie spełniam tych narzuconych standardów? Czy czuję złość, że ktoś przekracza moje granice? I jeszcze jak czasami się mówi, zobacz jaka jest druga emocja pod złością. Na przykład możemy czuć się bezradni i trudno nam się z tym pogodzić, więc wyrzucamy na wierzch złość. Znowu mamy taki proces zatrzymania się, takiej uważności, no już trzymajmy
się. No właśnie, tak, bo ta uważność jest tutaj też ważna, bo jest tam taka myśl, że jest jakieś ja. A właśnie być może tutaj jest sęk i sedno. Pytanie, gdzie w tym kokosie, o którym pan powiedział, orzechu kokosowym, jestem ja? Ten perfekcjonista, perfekcjonistka tego nie widzi, bo to wszystko jest z zewnątrz, to jest narzucone. To gdzie szukać tego ja? Gdzie to jest? Co to jest? Wie pan, no takie pytanie, mistrzu, jak żyć?
Dawno, dawno temu, zacząłem swoją pracę, pytałem się mojego superwizora, opowiadając o prowadzonej terapii z pacjentem, czy to dobrze. On wtedy mówił, pomogło, czy nie pomogło? Ja mówię, no pomogło. To dobrze. I mnie to bardzo złościło, co on do mnie mówił, bo nie rozumiałem, zrozumiałem po kilku latach. Chciał pokazać, że nie ma jednej drogi. Tak. Że jeżeli ta droga prowadzi jakoś do celu, który sobie założyliśmy, to w porządku.
No nie wiem, czy to jest odpowiedź na to, co to znaczy ja.
No ja właśnie nie wiem, co to
jest. Co to jest ten rdzeń, to najważniejsze w człowieku, który się domaga realizacji.
Może paradoksalnie nie realizacji. No bo znowu wpadamy w pułapkę naszej kultury, która znowu mówi, że jak robisz tyle, co wczoraj, to się cofasz, prawda?
No tak.
Czyli dalej musimy się świetnie rozwijać, żeby znaleźć te swoje ja. A to, co mówił Attenborough, przyroda w pewnym momencie się zatrzymuje i trwa, że nie widzi potrzeby dalszego wzrostu. Może rozwiązaniem jest powiedzenie, mam dostatecznie dużo pracy, mam fajne, prywatne życie, nie muszę się dalej rozwijać.
Ale to w takim razie rozwiązanie by było takie, no nie wiem, tak szukam, życie zgodnie z naturą, tak jak filozofowie kiedyś mówili, niektórzy nadal być może tak mówią, nie? Może by oznaczało również szukanie po prostu życia.
To znowu pytanie, na które dzisiaj nie odpowiemy, czy ciągły rozwój jest moją wartością?
dbanie o siebie, bo to trzeba zadbać o siebie w tym wszystkim. Taka przestrzeń. No musimy zadbać o siebie, a nie o jakieś głosy, które nam coś każą robić. Wskazują nas na takie życie, a nie na inne.
Dbanie o siebie, no to jest dbanie o balans pomiędzy pracą i odpoczynkiem, samotnością, relacjami, zdrowym jedzeniem, snem, a przyjemnościami, wysiłkiem fizycznym i odpoczynkiem. I wydaje się, że ten początkowy balans jest taki no właśnie behawioralny i prosty. Zdobywając równowagę w codzienności, dopiero zaczynam mieć przestrzeń nad zastanawianiem się nad różnymi rzeczami. Z jednej strony wymagania do siebie są jakąś wartością, ale z drugiej strony są też pewnego rodzaju pułapką i trzeba w pewnym momencie się zatrzymać.
Tak, pewnie. Może jeszcze byśmy powiedzieli coś o odwadze. Zauważamy, że jesteśmy tym chomikiem, ale to jest pewne i coś to nawet może dawać, a nawet pewnie i dużo akceptowanych społecznie rzeczy. Zmiana czegoś, co jest pewne, wymaga odwagi. Może jeszcze coś mógłby pan powiedzieć tym z nas, którzy czują potrzebę takiej zmiany. Co z tą odwagą? Gdzie jej szukać?
Pierwsze pytanie jest takie, jak duże ja chcę zmiany? Bo od razu tutaj mówimy o rewolucji, ale możemy też powiedzieć o ewolucji. Autorka tej książki pisze o sobie, że ona jest perfekcjonistką i między innymi dlatego się tym zajmuje. Ale ona nie zrobiła rewolucji. Zrobiła ewolucję. Dla niej dalej kariera, pisanie bloga jest wartością życia, z której nie chce zrezygnować, ale dla niej tą ewolucją i tym sukcesem jest to, czasami udaje mi się odłożyć pracę dla innych rzeczy. I być może dla niektórych osób to będzie ta zmiana.
Wie pan, no to może rzeczywiście jest jakaś taka fajna ścieżka, żeby z tego wyjść, no bo perfekcjonizm mówi wszystko, wszystko, wszystko. A tutaj po troszeczku i zobacz, co dalej. Wyjdziesz z tego kółka, a potem zobaczysz, tak? To jest coś takiego, bardzo skromne, równocześnie chyba w tym kontekście bardzo sensowne.
Jestem zwolennikiem zmian ewolucyjnych. Zadanie, które sobie wyznaczamy, może być różne. Możemy wskakiwać na biurko, ale możemy wskakiwać na dywan. Jedno i drugie jest wskakiwaniem, prawda? Bo jeżeli przełożymy tę metaforę na życie, ktoś powie, ja w ogóle nie potrafię się zbuntować mojemu szefowi. I powiemy mu, to co będzie tym skokiem na dywan? No nie odbiorę w niedzielę od niego telefonu. Spytam się, czy to zebranie na pewno musi być w czwartek o 17, bo mam zebranie w szkole syna i chciałbym być. To nie jest jakaś rewolucja. To nie ktoś, kto wpada do szefa i mówi, nie będę tyle pracował, jesteś tyranem, tylko zadanie, z którym się mierza na granicy swoich możliwości, jest z pytania szefa, na pewno musi być to zebranie w ten czwartek, bo ten, i potem przychodzi na sesję i mówi, a mój szef powiedział, nie, nie, dzieci są ważne, przynosimy zebranie.
No może tak powie, może tak nie powie, ale być może tak powie.
Celem terapii nie są rzeczy, na które nie mamy kontroli, czyli co powie szef, ale zmiana w nas, czyli spróbowanie.
Miałem na myśli to, że jak nie spróbowaliśmy, to nie wiemy, co powie szef.
Tak.
Ma pan jakąś złotą myśl na koniec?
Nie mam. Być może trzeba zrezygnować z perfekcjonizmu i nie mieć złotej myśli na koniec.
A no właśnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Doktor Artur Kołakowski był z nami dzisiaj.
Dziękuję.
Bardzo się cieszę.
Do widzenia.
No to co? Poszło. Nie wiem, coś ważnego jest niepowiedziane?
Nie wiem.
Jak pan czuje?
Jest wystarczająco dobrze.
Wystarczająco dobrze. Bardzo państwu dziękuję za kolejną wspólną wyprawę. Bardzo dziękuję patronom, patronkom, bardzo dziękuję Zofii Dzik, bardzo dziękuję Monice Wejman, bardzo dziękuję wszystkim. Mam ogromne zaległości i trochę wyrzutów sumienia nawet, bo dawno nie dziękowałem tym z państwa, którzy dołączyli do szacownego grona patronów i patronek. Bogumiła, Anna, Monika, Tamara, Magdalena, Joanna, Agnieszka, Natalia, Joanna i panowie. Piotr, Ireneusz, Krzysiek, Maciek, Teo, no chyba pan, Krzysztof, Wojtek, Jakub, Piotr i Dariusz. Ogromnie dziękuję. No i zapraszam na Patronite. Będzie mi bardzo miło, jak państwo dołączą. Kącik ogłoszeń specjalnych. Gwiazdki na Spotify. Bardzo proszę. Mamy ich 1700. Przepiękne gwiazdozbiory. No ale może by się tak jeszcze udało tak do 1800. To jeszcze będzie więcej gwiazdozbiorów przepięknych. Proszę też dodać podcast na Spotify do obserwowanych. No i suby na YouTubie jeszcze. 13 300. No ale myślę, że zasługujemy na więcej. No prawda? No i jeszcze proszę o komentarze pod postem z linkiem do tego odcinka. Państwa komentarze też mogą zachęcić innych użytkowników Facebooka do wysłuchania odcinka. No, to się nagadałem. No i na koniec jeszcze piosenka. Roxanne, The Police. Słynna piosenka z błędem. Jest takich zresztą więcej. Największy zespół świata, Beatlesi. I co rusz, to jest jakaś kancera. A to John Lennon mówi, ziewaj, Paul. I'm only sleeping. W Hey Jude. Fucking hell. No ale teraz to nie będą Beatlesi, tylko The Police. Można było to poprawić, ale zostało. I teraz dopiero jest cudownie, chociaż nieperfekcyjnie. Sting potknął się i usiadł na fortepianie. A potem się jeszcze śmiał. No i cudownie, i nieperfekcyjnie. Do usłyszenia, do zobaczenia na szlaku. Za tydzień. Dariusz Bugalski. Pozdrawiam. I know my-